Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy. Zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej, bo w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, którą prezydent udzielił panu Krzysztofowi Jedlakowi podczas Kongresu Ekonomicznego w Rzeszowie. Nie zgodzę się na to, przeciw czemu protestowałem, mówi prezydent Rzeczypospolitej. Tu chodzi oczywiście o spór o kształt ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Prezydent również tłumaczy swoją zarejestrowaną przez media wypowiedź prywatną. Nie wiem, czy prezydenci miewają prywatne wypowiedzi na temat Antoniego Macierewicza i ubeckich metod. Mówi też o sporze między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej. Chodzi na przykład o politykę awansową. Mam prawo do pewnych jej aspektów. Jako prezydent Rzeczypospolitej i zwierzchnik sił zbrojnych mieć zastrzeżenia. Minister Antoni Macierewicz ich nie uwzględnia i próbuje uniemożliwić mi wykonywanie roli zwierzchnika sił zbrojnych przez odbieranie dostępu do niejawnych informacji moim współpracownikom, którzy mają się tym profesjonalnie dla mnie zajmować. To jest bardzo przykry fakt. Prezydent mówi też również o sprawach związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, a także o sprawach polityki międzynarodowej, między innymi tego, jak dbać o polski wizerunek i co wynika z tych ataków na Polskę, które ostatnio nastąpiły. Tyle na razie w Dzienniku Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest zapowiedź rozmowy z panią komisarz Elżbietą Bieńkowską. Chodzi, jest rewolucja już blisko. Myślałem, że chodzi o rewolucję w kraju, ale nie, to chodzi o rewolucję w motoryzacji. W Rzeczpospolitej również rozmowa z panią Barbarą Kudrycką, europosłanką Platformy Obywatelskiej, która mówi o, należała do tych osób, które głosowały za rezolucją potępiającą Polskę. Dyscyplina była błędem. To była już piąta debata i trzecia rezolucja. Debaty na temat praworządności w Polsce odbywały się także w Komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Ta była wyjątkowa, po raz pierwszy eurodeputowani PiS zachowali się wyjątkowo arogancko i niemerytorycznie. Po wystąpieniu profesora Ryszarda Legutki wyszli z sali plenarnej. W ten sposób pokazali, że nie są zainteresowani dialogiem. Wygląda na to więc, że wszystkiemu winny jest profesor Legutko. Co jeszcze mówi pani Kudrycka? Jakie tutaj są powody ataków na Polskę? Wymienię tylko dwie. Właśnie przegłosowaliśmy nadanie Radzie Europy legitymacji do prac nad nowym prawem azylowym. W projekcie Komisji Europejskiej przewidziane są sankcje finansowe ze środków strukturalnych dla Funduszu do Spraw Imigracji i Integracji dla tych państw, które dobrowolnie nie przyjmą jakiejś grupy uchodźców w sytuacji nowego zagrożenia wielką falą emigrantów. Być może więc tak naprawdę w całej sprawie właśnie chodzi o sprawę emigrantów, a nie o sprawę obrony demokracji. W sieci wywiad z dr Magdaleną Ogórek, która pyta, czy ją też ktoś nazwie faszystką. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. W wywiadzie jest też mowa między innymi o tym, o zrabowanych Polsce w czasie II wojny światowej dziełach sztuki. W sieci także artykuł gra premiera Stanisław Janecki. Stan rzeczy na 20 listopada jest taki, że wprawdzie decyzja o rekonstrukcji rządu jest nieodwołalna, ale nie jest przesądzona jej głębokość, a najmniej przesądzona jest wymiana premiera. Przesądzony jest właściwie tylko los minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, a pewnym zaskoczeniem może być to, że nie bronią jej nawet ważni politycy partii Jarosława Gowina. Choć wielu dobrze poinformowanych polityków Zjednoczonej Prawicy podpowiada dziennikarzom, że Jarosław Kaczyński już w październiku zdecydował się na przejęcie sterów w rządzie i tym samym likwidację dwóch ośrodków decyzyjnych. Autor twierdzi również, że do zwolenników gorących rekonstrukcji głębokiej łącznie ze zmianą premiera należą obaj wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. W sieci także artykuł Piotra Skwiecińskiego o stosunkach polsko-ukraińskich. Kontrolowana katastrofa. Polska i Ukraina znalazły się razem w niebezpiecznej spirali, przy czym rządzący w obu państwach zdają się tej spirali zupełnie nie bać. Polityka wobec Ukrainy jawi się jako miotanie od ściany do ściany na obserwatorach, robiąc wrażenie czegoś schizofrenicznego. Ale publicysta pisze tutaj również o tym, że to nie chodzi tylko o historię i że wśród części ukraińskich elit Polski po prostu się nie lubi. Tutaj jest takiego głos kojarzonego z kijowskim MSZ-em publicysty Witalija Portnikowa, który bardzo krytykuje rządy dobrej zmiany i pisze o tym, że Kaczyński chce zrobić w Polsce średniowiecze. Takie to są opinie wśród ukraińskich intelektualistów o Polsce. Kolejny tygodnik do rzeczy. Tutaj nadal jest wiele artykułów dotyczących spraw polsko-ukraińskich. Dwa wywiady. Jeden jest z Wołodymirem Wiatrowiczem, przewodniczącym Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawia Maciej Pieczyński. To rzeczywiście jest trudny do lektury wywiad. Mordy dokonane na ludności cywilnej, zabijanie kobiet i dzieci to bezsprzecznie godne potępienia zbrodnie wojenne. Oczywiście zdarzały się także przypadki, takie przypadki ze strony ukraińskich powstańców. Antypolskie wystąpienia zaczęły się jako żywiołowy, spontaniczny proces, który podchwycili i kontynuowali dowódcy UPA. Natomiast zniekształcony jest obraz całkowicie bezbronnych ofiar, jak pokazują raporty zarówno ukraińskich, jak i polskich czy sowieckich partyzantów. Często dochodziło do starć. Nie jestem gotów obecnie potępić Kłyma Sawura, chodzi o dowódcę wołyńskiej UPA, ponieważ według znanych mi dokumentów on tylko dołączył do antypolskiej akcji w momencie, gdy nabierała już wielkich rozmiarów. Przypadki, chodzi o przypadki napadów na bezbronne wsie przez ukraińskich bandytów. Takie przypadki miały miejsce, ale nie można zapomnieć, że dochodziło też do zbrojnych starć z samoobroną. Nieprawdziwy jest obraz Wołynia wyłącznie w kontekście mordów dokonanych na cywilach. Tyle wywiadu z panem Wiatrowiczem. Jest tutaj również rozmowa Macieja Pieczyńskiego z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Z Ukrainą trzeba rozmawiać twardo. Polska i Ukraina straciły 25 lat na budowanie fałszywej przyjaźni, która okazała się wielkim fiaskiem. Ukraińcy od samego początku byli indoktrynowani przez diasporę z USA i Kanady, która przekazywała ogromne fundusze na rozwój kultu UPA na terenie dawnej Małopolski Wschodniej i Wołynia. Wówczas to była sprawa lokalna. Na całą Ukrainę kult rozszerzył noszony przez Polaków na rękach Wiktor Juszczenko, ogłaszając w 2007 roku Romana Szuchewicza bohaterem narodowym Ukrainy. Strona polska wówczas nie zareagowała. To był wielki błąd. Pozwolono, by zło rozlało się na całą Ukrainę, a później było już tylko gorzej. Tu jest też mowa o postawie obecnego prezydenta Rzeczypospolitej. Przez 2 lata nie kiwnął palcem w tej sprawie, odmówił patronatu nad uroczystościami kresowymi. Nie wziął udziału w żadnym wydarzeniu poświęconym ofiarom OUN-UPA. Dwukrotnie był z wizytą na Ukrainie i ani razu nie zapalił choćby znicza na grobach pomordowanych na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej. Cały czas wierzy, że jeśli zadzwoni do Poroszenki, to zostanie wysłuchany. Tymczasem na wschodzie nie słucha się słabych ludzi, a pan prezydent Duda jest słaby. Nie zrobił nic, zawiódł zaufanie kresowian, którzy na niego głosowali. Tyle wywiad z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Do rzeczy jest także artykuł Rafała Ziemkiewicza w kontekście ostatniej wypowiedzi Donalda Tuska, dosyć aktualny. Zwolennicy totalnej opozycji wciąż o tym marzą, ale Donald Tusk nie ma żadnego powodu, żeby wracać do Polski i stanąć do politycznej walki. Ma za to kilka powodów, by tego nie robić, czyli Tusk na białym koniu nie wróci, przynajmniej zdaniem Rafała Ziemkiewicza. W Gazecie Polskiej Codziennie na pierwszej stronie artykuł Rakiety Patriot coraz bliżej Polski. Departament Obrony USA przedstawił w piątek kongresowi propozycję sprzedaży Polsce systemów rakietowych Patriot. Jest tutaj też również zapowiedź, jest na stronie trzeciej artykuł pani Klaudii Dadury o Janie Tomaszu Grosie, który się pojawił w New York Timesie, wymyślał Polakom od faszystów. Artykuł donosił na Żydów, oskarża Polaków o faszyzm. Tu chodzi o postawę pana Jana Tomasza Grosa w roku 1968. Tymczasem, jak już wspomniano w poranku, w Niemczech rzeczywiście rozpadły się rozmowy koalicyjne. Portal Politico pisze o tym, że zarówno liberałowie z Partii Wolnych Demokratów, jak i Zieloni nie byli w stanie dogadać się z partiami chadeckimi. Zapewne na razie przynajmniej tak wygląda, że wielka koalicja nie powstanie. Lepiej nie rządzić, niż rządzić źle, powiedział lider FDP Christian Lindner, opuszczając rozmowy koalicyjne w Berlinie. Die Welt z kolei pisze, że to jest pierwsza od wielu, wielu lat, od końca lat 40. sytuacja taka, że koalicja, która ma powstać po wyborach, nie powstaje ze względu na fiasko rozmów koalicyjnych. Gazety zadają sobie już nawet pytanie dotychczas niewyobrażalne w Niemczech, czy to przypadkiem nie postawi pod znakiem zapytania pozycji przywódczej pani kanclerz i czy nie czekają nas nowe wybory. I na zakończenie z portalu Breitbart w Ameryce w wieku 83 lat zmarł Charles Manson, seryjny morderca, przywódca sekty, człowiek, który między innymi zamordował w 1969 roku żonę Romana Polańskiego, Sharon Tate. Portal Breitbart przypomina, jak wielkim kultem ten straszliwy człowiek cieszył się w środowiskach kontrkulturowych związanych z rewolucją obyczajową lat 60. Nawet po tym, kiedy już okazał się masowym mordercą. Tyle w przeglądzie prasy. Następny przegląd prasy już za godzinę.